Omówimy dzisiaj w ten szczególny dla chrześcijan wieczór psalm, który jest jednym z najbardziej wyrazistych dowodów prawdziwości przesłania Pisma Świętego. Jeden z najbardziej wyrazistych dowodów prawdziwości przesłania Pisma Świętego. Jest to jeden z fragmentów, których używa się najczęściej do tego, którego używają apologeci chrześcijańscy, by dowodzić tego, że Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym. Będzie to psalm 22. Psalm, który został napisany około 1000 lat przed narodzinami Jezusa. I psalm, który precyzyjnie zapowiada Jego mękę, śmierć i konsekwencje tego, co wydarzyło się na krzyżu. Ale nie chciałbym, abyście potraktowali to kazanie jedynie w takim sensie technicznym, apologetycznym, bo bynajmniej nie to jest dzisiaj moim zamiarem. Mam nadzieję, że przeżyjemy tutaj na nowo doniosłość tego, co wydarzyło się na krzyżu, doniosłość tego, co wydarzyło się w Wielki Piątek. Jeśli byliście tutaj w niedzielę, mam nadzieję, że jeszcze trochę pamiętacie treść psalmu 20 i 21, które wtedy czytaliśmy. To dzisiaj będzie 22, kolejny. Psalm 20 był modlitwą ludu Bożego i przewodnika chóru o to, aby Bóg pobłogosławił króla, który wyrusza na wojnę. Pamiętacie, gdzie lud się modlił o to, aby Bóg przy nim czuwał i by Bóg był blisko niego i aby dał mu zwycięstwo. A psalm 21 był pieśnią wdzięczności za to, że Bóg wysłuchał i tego, że król odniósł zwycięstwo i odniósł je tylko dzięki Bożej łasce. Król tam nazywany jest pomazańcem, Mesjaszem. I widzieliśmy też, że Dawid nie napisał tego dla siebie, napisał to prawdopodobnie dla swoich potomków, ale to, co zapowiadał i to, o co prosił, spełniło się doskonale na osobie Jezusa Chrystusa. I po tych dwóch wzniosłych i radosnych psalmach mamy psalm 22. Psalm napisany również przez Dawida, nie po to, aby śpiewać ten psalm komuś innemu, ale psalm, w którym to Dawid wylewa swoje serce. Psalm napisany już nie z perspektywy trzeciej osoby, ale z perspektywy pierwszej osoby, więc on sam tutaj mówi o sobie. I tak jak w psalmie 20 lud modlił się o to w drugim wersecie psalmu 20, aby Bóg wysłuchał króla, gdy nadejdą trudności, tak psalm 22 mówi o tym, że nadeszły trudności i król woła do Boga i Bóg nie odpowiada. Co jeśli Bóg opuścił swojego króla, a trudności są nie do zniesienia? O tym mówi psalm 22. Przeczytajmy go w całości. Dla prowadzącego chór na melodię Łania o poranku, psalm Dawida. O Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. O mój Boże, wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz. Nie ustaję w nocy i nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty. Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i ich wybawiłeś. Do Ciebie wołali i ich ratowałeś. Tobie zaufali i nie spotkał ich wstyd. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem. Pośmiewiskiem dla ludzi, wzgardzonym przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie. Szyderczo przedrzeźniają, potrząsają głową. Zaufał Panu, mówią. To niech go ratuje. Niech go wybawi, skoro jest jego rozkoszą. Bo Ty byłeś obecny przy moim porodzie. Zapewniłeś mi spokój przy piersi mej matki. Na Ciebie byłem zdany od pierwszych dni życia. Ty byłeś moim Bogiem jeszcze w jej łonie. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola blisko i nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Otoczyło mnie stado byków. Obległy mnie wściekłe buchaje Baszanu. Rozwarły na mnie pyski, niczym lew gotów szarpać i ryczeć. Rozlałem się jak woda. Rozłączyły się wszystkie me kości. Moje serce jak wosk roztopiło się w moim wnętrzu. Opuściły me siły. Wyschłem jak skorupa, język przywarł mi do podniebienia i położyłeś mnie w prochu ziemi. Oto otoczyły mnie psy, osaczyła mnie zgraja oprawców, przebili moje ręce i stopy. Mógłbym zliczyć wszystkie me kości, a oni napawają się moim widokiem. Dzielą między siebie moje szaty, a o tunikę rzucają los. Lecz Ty nie oddalaj się, Panie, pośpiesz na pomoc, mój opiekunie. Ocal moje życie przed mieczem, uchroń od psich łap jedyne moje dobro, wybaw mnie z paszczy lwa, zabezpiecz przed rogami bawołów. Dzięki za Twą odpowiedź. Będę głosił Twe imię pośród moich braci. Będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Wy, w których jest bojaźń Pana, otoczcie Go chwałą. Złóżcie hołd wszyscy potomkowie Jakuba. Daszcie czcią potomkowie Izraela, bo nie pogardził nędzą ubogiego. Nie wzdrygnął się z obrzydzenia, ani nie ukrył przed nim swej bliskości. Lecz gdy ten go wzywał, przybył z odpowiedzią. Od Ciebie mam pieśń pochwalną w wielkim zgromadzeniu. Ci, w których budzisz bojaźń, nie zobaczą, jak spełniam me śluby. Ubodzy jeść będą dosyta. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. O, niech Wasze serca ożyją na zawsze. Wspomną i zawrócą do Pana ludzie z krańców ziemi. Złożą Mu pokłon wszystkie rodziny narodów. Gdyż do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Nasyceni skłonili się przed Nim wszyscy możni ziemi. Złoży hołd każdy schodzący do prochu, który nie przedłużył życia swojej duszy. Będzie Mu służyć potomstwo. Wieść o Panu rozejdzie się w przyszłym pokoleniu. Przyjdą i ludowi, który się urodzi, będą ogłaszać Jego sprawiedliwość, gdyż uczynił jej zadość. Oto psalm 22. Widzimy w zasadzie od razu chyba, jak już czytaliśmy, że on się dzieli na dwie części. Pierwsza część do wersetu 22a to część lamentacyjna, gdzie autor woła do Boga i prosi Go o to, aby On się nad nim zlitował. A później od 22b do końca mamy część dziękczynną. I wszystko zaczyna się od tego dramatycznego zawołania: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. Wołam do Ciebie w ciągu dnia i nie odpowiadasz. Nie ustaję w nocy i nie mam spokoju. Usłyszeliście na pewno i zobaczyliście tutaj też wiele rzeczy, które opisuje Dawid i które wypełniły się na Chrystusie, ale chyba najbardziej widoczne jest to zawołanie: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To zawołanie nie jest spowodowane utratą wiary. Ani to nie jest zachwianie się na drodze z Bogiem. Jest wręcz przeciwnie. Autor tego psalmu żyje blisko Boga. Mówię teraz z perspektywy tego pierwszego autora Dawida. On znał dobrze Boga. I król, autor tego psalmu, miał przeświadczenie, że Bóg go opuścił i że Bóg go zostawił. I mówi: Boże, dlaczego to zrobiłeś? I opisuje to ten stan, w jakim się znalazł, w bardzo dramatyczny sposób. W wersetach 4 do 6 przypomina sobie, że wcześniej to się nie zdarzało. Że jego przodkowie doświadczali czegoś zupełnie innego niż on teraz. Mówi: oni ufali Bogu, a On ich ratował. Oni wołali do Niego i wierzyli Mu i nie zawodzili się na Nim i nie spotykał ich wstyd. Ale król teraz ma zupełnie inne doświadczenie z Bogiem niż te, które przywołuje z przeszłości. W wersecie 7 mówi, że czuje się jak robak, jak niewiele warte stworzenie, które łatwo można zgnieść. Ma wrogów, którzy z niego kpią i którzy z nim gardzą. Śmieją się z tego, że on zaufał Bogu. Bo ten Bóg przecież nie przychodzi mu z pomocą, kiedy on do niego woła. A ten Bóg był z nim od urodzenia. Zapewniał mu spokój, gdy był niemowlęciem. Dlatego autor, król Dawid, woła, prosi, aby Bóg się nie oddalał, bo przecież zawsze był przy nim, niech teraz też będzie. Od wersetu 13 czytamy o wrogach tego króla. Nazywa ich bykami, lwami i psami. Brzmi to bardzo groźnie, a sam siebie nazywał przecież robakiem, więc kontrast jest bardzo wyraźny i widoczny. I czytamy o tym, że on tutaj naprawdę się boi. Mówi: moje serce roztopiło się jak wosk. On odczuwa suchość w ustach, jest przestraszony, a jego wrogowie się z nim zabawiają i dzielą między siebie jego szaty i napawają się jego tragicznym widokiem. I w wersetach 20 i 22 jeszcze raz on woła do Boga i prosi o to, aby Bóg się nie oddalał. To jest bardzo dramatyczny opis, jak się wydaje, przegranej sytuacji. I nie wiemy, w jakiej sytuacji mógł znajdować się Dawid, kiedy pisał ten psalm. Bo ciężko jest w księgach Samuela, które opisują życiorys Dawida, znaleźć jakiekolwiek wydarzenie, które pasowałoby do tego, które on tutaj opisuje, to jak się czuje. Nie wiemy, w jaki sposób ten psalm powstał. Natomiast wiemy doskonale, w jaki sposób zapowiada ten psalm precyzyjnie, niezwykle precyzyjnie, to, co wydarzyło się z Jezusem na krzyżu. Kiedy Jezus, wisząc tam, zawołał do swojego Ojca w niebie, mówiąc: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I Bóg Ojciec tam naprawdę opuścił swojego Syna. Jezus był tym, który rzeczywiście wisiał na krzyżu, który był wyszydzany i pokpiwano sobie z Niego, tak jak zapowiadał to werset 8. Dosłownie mówiono o Nim, że trzeba zaczekać, żeby zobaczyć, czy Go Bóg nie wyratuje. Słyszeliśmy to dzisiaj w czytaniu z Ewangelii Mateusza, tak jak zapowiadał to werset 9 w tym psalmie. I rzeczywiście Bóg był obecny przy Jego narodzinach, tak jak mówił wersety 10 i 11, kiedy Jezus urodził się z Marii, kiedy został poczęty przez Ducha Świętego, a aniołowie obwieszczali Jego narodziny. Prawdą jest to, co mówi ten psalm. Dawid mówi w wersecie 15, rozlałem się jak woda. A ewangelista Jan opisuje, że gdy przybito bok Jezusa, wylała się z Niego właśnie woda. Dawid mówi w wersecie 16 tego psalmu, że wysechł mu język, a Jezus wisząc na krzyżu prosi o to, by dano mu coś do picia. I zgodnie z tym, co mówi werset 20 w tym psalmie, o szaty Jezusa naprawdę rzucano losy i dzielono się Jego tuniką. I jeśli tego wszystkiego byłoby mało, to Dawid mówi w tym psalmie, że rozłączyły się Jego kości, a Jego ręce i stopy zostały przebite. Znowu nie wiemy, co to może oznaczać w jego kontekście. Natomiast na tym dokładnie, co opisuje tutaj Dawid, polegało krzyżowanie. Kiedy ręce przybijano do krzyża, kiedy stopy, dziurawiąc piętę, przybijano do krzyża i sama śmierć na krzyżu, jeśli jej nie przyspieszono przez łamanie nóg albo zranienie człowieka, aby się wykrwawił, ta śmierć polegała właśnie na tym, że kości między nimi się rozłączały pod ciężarem wiszącego ciała. I Dawid nie mógł znać ukrzyżowania. Dawid napisał to jakieś 1000 lat przed Chrystusem. Ukrzyżowanie wymyślono 500 lat przed Jezusem. Wymyślono je w Persji, później Rzym zaczął je stosować mniej więcej na 3 wieki przed Chrystusem. Więc nie mamy pojęcia, o czym pisze Dawid. On w swoim życiu natomiast w sposób doskonały prorokuje o Jezusie. W zasadzie o każdej chwili tego, gdy On wisiał na krzyżu. Jak więc wytłumaczyć to, że on precyzyjnie i szczegółowo podaje opis tego, co się wydarzy 1000 lat po nim? Odpowiedź jest tylko jedna. Duch Święty rzeczywiście natchnął Dawida, znajdującego się w trudnej sytuacji, aby opisać to, przez co przejdzie Jezus. Różnica między nimi jest jedna, ale bardzo zasadnicza. Dawid czuł się tak, jakby go Bóg opuścił. Tymczasem Bóg był tak blisko niego wtedy, że natchnął go przez swojego ducha takim psalmem, gdzie Dawid precyzyjnie prorokuje o tym, co się wydarzy za 1000 lat. Bóg go wtedy nie opuścił, wręcz można powiedzieć, że Bóg był wtedy wyjątkowo blisko Dawida. Natomiast Jezusa Bóg, Ojciec, naprawdę opuścił. Jezus rzeczywiście został opuszczony przez Ojca, gdy tego ciemnego popołudnia, w piątek, na wzgórzu obok Jerozolimy, zwanym Golgotą, wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Kiedy Syn Boży, odwieczny Logos, Słowo Boga, który od początku był u Boga i sam jest Bogiem, Syn żyjący odwiecznie w doskonałej relacji miłości ze swym Ojcem, doświadczył tego, czego doświadcza każdy niepojednany z Bogiem grzesznik. Kiedy jaśniejące, kochające i piękne oblicze Ojca, od zawsze zwrócone z pełnią miłości ku Synowi, wycofało się w ciemność i odwróciło się od Syna. I ten, który nie znał grzechu, Jezus, za nas grzechem został uczyniony, cytując drugi list do Koryntian. Kiedy nasze grzechy zostały wylane na Niego, On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo krzyża, cytując pierwszy list Piotra. A kiedy to się stało i nasze grzechy zostały na Niego wylane, Bóg odwrócił od Niego swoje oczy. I doskonała, odwieczna relacja miłości między Ojcem i Synem została zerwana. I Ojciec stał się sędzią swego Syna i rzucił na Niego gniew sprawiedliwości, wywoływany przez 1000 lat przez nasz grzech. Wtedy właśnie Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Boży gniew, którego doświadczył Jezus na krzyżu, był gniewem należnym mi i Tobie. I jeśli uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, to nie doświadczysz tego gniewu z powodu twoich grzechów, tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus postanowił wziąć go na siebie. To jest jedyny powód, dla którego my będziemy w niebie. Jedyny powód. Nie nasza sprawiedliwość, nie nasza moralność, nie nasza teologia, nie nasze członkostwo w Kościele, nie przestrzeganie przykazań, żadna z tych rzeczy nas nie uratowała. Jeśli liczysz na którąś z tych rzeczy w kontekście zbawienia, to się przeliczysz. Jedyne, co mogło przynieść ratunek, to to, że kara musiała zostać zapłacona i zapłacona w całości przez tego, który jest święty, bo nie będzie płacił on za siebie, ale może zapłacić za innych. I Jezus naprawdę został opuszczony przez Ojca. Relacja między nimi została zerwana. Abyś ty, Ojca, przez Ojca nigdy nie został opuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. I Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Aby Bóg nam, swoim dzieciom, powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I Ojciec stał się sędzią swego Syna, aby nasz sędzia mógł stać się naszym Ojcem. I Jezus został na krzyżu odrzucony, abyś ty i ja, jeśli Jemu zaufałeś, mógł zostać usynowiony. Nie da się przecenić tego wydarzenia. Nie da się. Nie da się mieć o krzyżu zbyt wzniosłych myśli i nie da się mieć zbyt wielkiej wdzięczności. Nie da się. Bo to, co tam się wydarzyło, jest największą, najbardziej chwalebną, najwznioślejszą rzeczą, jaka wydarzyła się w historii tego świata. Nie da się przecenić tego wydarzenia. A jednocześnie wiedz, że jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, to wszystko, o czym mówi Psalm 22, stanie się twoją rzeczywistością i stanie się nią na wieki. Zaufaj Jezusowi. Jezus, odwieczny Syn Boży, drżał przed tym, czego człowiek, który umrze w swoich grzechach, do końca swojego życia i przez całą swoją wieczność będzie doświadczał. I Jezus dokonał dzieła zbawienia. Bo nie tylko powiedział: Boże mój, czemu się mnie opuścił? Ale tam na krzyżu powiedział również: wykonało się. Dokończyłem dzieła, zrealizowałem plan Ojca. Jest tylko jedna droga do tego, aby być częścią tego planu zbawienia. I tą drogą jest wiara. Bracie, siostro, drogi słuchaczu, który jesteś tutaj, czy wierzysz w to? Tak naprawdę, czy wierzysz w to, co zrobił Jezus na krzyżu? Że On umarł za twoje grzechy? Jeśli tak, jeśli uwierzyłeś Jemu, to dziękuj Mu za to z całego swojego serca. Jeśli nie wierzysz, ale chcesz w to uwierzyć, ale czegoś ci jeszcze brakuje, to wołaj do Niego, aby dał On tobie wiarę. Proś o to, aby On ułaskawił ciebie, aby On obdarzył ciebie swoją łaską. Wyznaj Mu swoje grzechy. Czytaj to w kółko i módl się z całych sił i proś Boga o to, aby On poruszył twoje kamienne serce przesłaniem Ewangelii. O tym, że zbawienie jest tylko w osobie Jezusa Chrystusa, który zrealizował Boży plan. I On jako święty przyjął na siebie wszystkie nasze grzechy, abyśmy my mogli być wolni. Wróćmy jeszcze do Psalmu 22, bo on nie kończy się na wersecie 22. Ale jest jeszcze druga część. Ten psalm kończy się radośnie, bo Bóg odpowiedział. Jezusa wzbudził po 3 dniach z martwych. To będziemy świętować w niedzielę. Jaki jest efekt tego, że Bóg odpowiedział? Jest to oczywiście ekspresja uwielbienia Boga i oddania Mu chwały za Jego wspaniałość, ale jest jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, wersety 28 i 29. Wspomną i zawrócą do Pana ludzie z krańców ziemi. Złożą Mu pokłon wszystkie rodziny narodów, gdyż do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Więc efektem ratunku Bożego dla króla będzie to, że przyjdą do Niego narody, ludzie z krańców ziemi, złożą Mu pokłon wszystkie rodziny narodów. To o nas. To o Kościele, to o poganach, którzy uwierzyli Jezusowi i stali się tak samo ludem Bożym, jak wcześniej byli nim wierzący Żydzi. Ale nie tylko narody przyjdą do Niego, kiedy Bóg uratuje króla. Będzie o tym również mowa przez kolejne pokolenia, wersety 31 i 32. Będzie Mu służyć potomstwo, wieść o Panu rozejdzie się w przyszłym pokoleniu, przyjdą i ludowi, który się urodzi, będą ogłaszać Jego sprawiedliwość, gdyż uczynił jej zadość. Więc przyjdą do Niego narody i pokolenia. Pamiętacie słowa Jezusa? Ostatnie słowa Jezusa przed Jego wniebowstąpieniem zapisane w Ewangelii Mateusza? Jezus mówi: otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, można by powiedzieć przez wszystkie pokolenia, aż po kres tego wieku. Więc Jezus mówi, idźcie do narodów i idźcie do pokoleń, czyńcie to przez pokolenia i czyńcie je moimi uczniami, bo dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ten psalm, który zaczyna się lamentem i ten lament się wzmaga i wzrasta, kończy się dziękczynieniem za ratunek. Ratunek Boży dla króla. I ten ratunek skutkuje uwielbieniem Boga i pozyskaniem narodów dla króla. I tak jak krzyż zaczyna się zawołaniem Boże mój, czemuś mnie opuścił, tak kończy się zawołaniem, wykonało się. I po trzech dniach następuje zmartwychwstanie. A następnie Jezus wysyła swoich uczniów do narodów, by ci głosili dobrą nowinę o ratunku w Jezusie Chrystusie i o wielkim dziele, którego On dokonał. Usłyszałeś to przesłanie między innymi dzisiaj, uczestnicząc w tym nabożeństwie. Historię tego, jak Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy. Jest tylko jedna dobra odpowiedź, której możesz udzielić. Uwierzyć temu. Tak po prostu. Uwierzyć temu. Nie ma żadnej innej drogi zbawienia. Nie ma niczego innego, przez co człowiek mógłby być zbawiony. Jest tylko jedno. Jezus wszystko wykonał. Uwierz Mu. Zjednocz się z Nim. Jeśli uwierzyłeś, to świętuj dzisiaj ratunek dany Ci przez Jezusa. Jeśli nie uwierzyłeś, to módl się o otwarcie swojego serca i przejęcie tą wiadomością. Natomiast nie da się przejść obojętnie obok Wielkiego Piątku, gdy prawdziwie zrozumiałeś psalm 22 i jego spełnienie na krzyżu. Możesz to albo przyjąć, albo odrzucić, ale nie da się być obojętnym. Więc nie pozostań takim i dziś. Ale niech Słowo Boże wykona w Tobie dobrą pracę. Niech Duch Święty przemieni Twoje serce i buduje w Tobie radość z Twojego zbawienia. Chwała niech będzie tylko naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który za nas oddał swoje życie na krzyżu Golgoty, abyśmy my mogli usłyszeć, nie zostawię Cię i nie opuszczę. Amen. Amen.